Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Gesty w liturgii, część pierwsza. Z życia na co dzień dobrze wiemy, jak wielkie znaczenie ma tak zwana mowa ciała, na którą składają się omówione przed tygodniem postawy, gesty oraz mimika. Za ich pomocą jesteśmy w stanie porozumieć się z innymi w najbardziej podstawowych sprawach, nie używając lub nie znając języka, a w pewnych sytuacjach jesteśmy w stanie wyrazić nawet więcej treści, aniżeli zawierają wymawiane słowa. Nierzadko gesty doskonale zastępują słowa. Przekaz werbalny, czyli słowny, połączony we właściwy sposób z przekazem pozawerbalnym, czyli za pomocą gestów i mimiki, staje się pełniejszy, gdyż przekazuje nie tylko samą treść jako materiał poznawczy, ale także bardzo ważny ładunek emocjonalny. W ten sposób człowiek wypowiada się cały, wypowiada się łatwiej, spontaniczniej. W całej pełni odnosi się to do liturgii i modlitwy, w których nawiązujemy dialog z Bogiem, który jest miłością. Właśnie dialog miłości szczególnie potrzebuje pełnej i swobodnej ekspresji. Dlatego tak ważne są gesty w liturgii i w modlitwie. Dzięki nim modli się cały człowiek. A gdy mu zabraknie słów albo nie wie co i jak należy powiedzieć, wówczas mówią jego gesty. Mówią to, co jest przede wszystkim w jego sercu. Gesty, w odróżnieniu od postawy, która angażuje całe ciało, wykonywane są zasadniczo głową i rękami. W liturgii gestem głowy jest skłon i zwykle towarzyszy mu pochylenie ciała, czyli ukłon. Z języka łacińskiego nazywany inklinacją, a czasami także bicie się w piersi. Ten gest wyraża przede wszystkim szacunek, posłuszeństwo i słuchanie oraz żal i zdanie się na czyjąś wolę. Mimo iż pierwotne chrześcijaństwo odrzuciło skłon głowy jako gest czci wobec cesarza, to jednak w późniejszych wiekach upowszechnił się on w liturgii i w pewnych okolicznościach zastępował przyklęknięcie. Tak jest do dzisiaj. Od średniowiecza utrwalił się zwyczaj skłaniania głowy przy wymawianiu imienia boskich osób, Maryi i świętych, których chcemy uczcić w ten szczególny sposób. Obecnie we mszy świętej gest inklinacji pojawia się kilka razy, na przykład celebrans po dojściu do ołtarza kłania się, a następnie całuje go na znak czci dla miejsca, gdzie dokonuje się wielka tajemnica wiary. To także wymowny gest, ucałowanie ołtarza. Wierni, recytując lub śpiewając hymn Chwała na wysokości Bogu, dwukrotnie wymieniając imię Jezusa, także skłaniają głowy. Podobnie czynią na błogosławieństwo ewangeliarzem i błogosławieństwo końcowe. Dwukrotny skłon głowy ma miejsce podczas podniesienia. Kiedy kapłan unosi święte postaci, wierni wpatrują się w nie, adorując je, a kiedy je opuszcza na ołtarz, wierni skłaniają głowy. Jednak często ten gest wykonywany jest bezmyślnie i na opak. Gdy kapłan ukazuje świętą postać, wierni zamiast wpatrywać się w nią i adorować w ciszy serca, często spuszczają głowy. Natomiast podnoszą je w chwili, kiedy kapłan już kładzie patenę czy kielich na ołtarzu, na odwrót. Skłon głową wykonuje się przechodząc przed ołtarzem lub krzyżem, jak również przed celebransem, który w liturgii uosabia Chrystusa. Lektor czyni skłon w stronę Pisma Świętego leżącego na ambonie przed i po czytaniu. To tylko najważniejsze przykłady stosowania gestu skłonu głowy. Znacznie bogatsze w liturgii są gesty rąk. Ich omówienie zacznijmy od przeżegnania się, a więc gestu wykonywania na sobie znaku Krzyża Świętego. Jego pojawienie się odnotowano już w 150 roku po Chrystusie. Starożytni chrześcijanie żegnali się przy bardzo różnych okazjach. Na przykład Tertulian, zmarły w 220 roku, poleca czynić znak krzyża, rozpoczynając i kończąc jakieś zajęcie, przed i po jedzeniu, przy ubieraniu się, wchodząc do wody, do kąpieli, udając się na spoczynek, rozpoczynając podróż i tak dalej. Wiele z tych starożytnych zwyczajów zachowało się do dzisiaj. Przeżegnanie się jest wymownym znakiem przynależności do Chrystusa, który dla nas został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał. Jest to więc znak identyfikacyjny, znak rozpoznawczy. Z tej racji już w starożytności wyznawcy Chrystusa mieli zwyczaj znakiem krzyża oznaczać swoje domy i różne przedmioty. Upatruje się w tym znaku Bożego błogosławieństwa i opieki Bożej opatrzności. Szczególnie wymowny jest gest przeżegnania się wodą święconą, który jest przypomnieniem sobie Chrztu Świętego i udzielonej wtedy łaski Synostwa Bożego. Niestety chyba już całkowicie zanikł zwyczaj umieszczania kropielnic na odrzwiach mieszkań i przeżegnania się wodą święconą przy wychodzeniu z domu. Obawiam się, że powoli idzie w zapomnienie także chwalebny zwyczaj żegnania się wodą święconą przy wchodzeniu i wychodzeniu z kościoła. W liturgii przed proklamowaniem Ewangelii celebrans i wierni czynią prawym kciukiem mały, potrójny znak krzyża na czole, na dolnej wardze i na piersiach. Jest to najstarsza forma przeżegnania się, znana już pod koniec II wieku. 7 stuleci później, a więc w IX wieku, powszechnie stosowano tak zwany Wielki Krzyż, a więc przeżegnanie się prawą ręką w taki sposób, jak to czynimy dziś. We mszy świętej duży gest przeżegnania się wierni wykonują na rozpoczęcie i na zakończenie, przyjmując kapłańskie błogosławieństwo także w formie dużego krzyża kreślonego nad ich głowami. Dodatkowo kapłan kreśli znak krzyża nad darami ofiarnymi przed przeistoczeniem. W podobny sposób wykonuje ten gest nad kadzielnicą po nasypaniu kadzidła używanego podczas uroczystych celebracji. Z gestem przeżegnania wiąże się złożenie dłoni, gest skrzyżowanych rąk lub rozłożonych rąk. Składanie rąk i trzymanie ich złączonych to gest w liturgii zapożyczony przed wiekami z kultury frankijskiej, a konkretnie z przysięgi wasala wobec suwerena. Wyraża on oddanie się Bogu, a ponadto jako domknięcie obwodu rąk nie tylko oznacza skupienie i refleksję, ale wyraźnie jej sprzyja. Podobne znaczenie i funkcję ma skrzyżowanie rąk na piersiach. Z jednej strony może to wyrażać jakby objęcie i przytulenie się do krzyża jako kotwicy zbawienia, a z drugiej strony może oznaczać coś w rodzaju zasłaniania się tarczą krzyża przed złem. Może także być wyrazem bardzo żarliwej, skupionej modlitwy. Natomiast gest rozłożonych rąk i uniesionych ku górze, czyli tak zwany gest oranta, często występuje w starożytnej ikonografii. Można go także oglądać na tak zwanej płycie orantów z XII wieku w podziemiach Bazyliki Mniejszej w Wiślicy na południu Kieleczczyzny. O takiej postawie, postawie oranta, często mówi Pismo Święte. Na przykład psalmista woła: Panie, do Ciebie ręce wyciągam. Gest rozłożonych rąk ma częste potwierdzenie w starożytnej literaturze oraz ikonografii. O wymowie tego gestu bardzo pięknie pisze kardynał Józef Ratzinger w dziele pod tytułem Duch Liturgii w następujących słowach. Jest to najbardziej pierwotny gest człowieka wołającego do Boga, który można w praktyce spotkać w całym świecie religii. Jest on najpierw wyrazem bezsilności i gestem pokoju. Człowiek otwiera swe ręce i w ten sposób otwiera się na drugiego. Jest to także gest szukania i nadziei. Człowiek usilnie szuka Boga ukrytego, śpieszy na Jego spotkanie. Rozpostarte ręce kojarzono też ze skrzydłami szybującego ptaka. Człowiek szuka wyżyn, chce być na nie wyniesiony przez Boga, niejako na skrzydłach modlitwy. Rozpostarte ręce mają jednak dla chrześcijan jednocześnie także znaczenie chrystologiczne. Przypominają nam rozpostarte na krzyżu ręce Chrystusa. Temu pierwotnemu ludzkiemu gestowi modlitewnemu ukrzyżowany nadał nową głębię. Wyciągając ręce, chcemy się modlić razem z ukrzyżowanym, utożsamiać się z Jego myśleniem. W rozpostartych na krzyżu ramionach Chrystusa chrześcijanie dojrzeli dwojakie znaczenie. Także u Niego, właśnie u Niego, wyrażają one radykalną postać adoracji, jedności woli ludzkiej z wolą Ojca. Jednocześnie jednak ramiona te są otwarte ku nam, są wielkim uściskiem mówiącym, że Chrystus chce nas pociągnąć ku sobie. W geście tym, pisze dalej kardynał Ratzinger, splatają się ze sobą adoracja Boga i miłość bliźniego. Otwarcie na Boga, całkowite powierzenie się Jemu, jest jednocześnie i nierozłącznie oddaniem się bliźniemu. To obecne w Chrystusie na krzyżu złączenie się obydwu kierunków ukazuje nową, widoczną gołym okiem głębię modlitwy chrześcijańskiej i w ten sposób wyraża także wewnętrzną regułę naszej modlitwy. Jak widać, symboliczna wymowa tego gestu rozłożonych rąk, gestu oranta, jest bardzo bogata. We mszy świętej stosuje ją celebrans w trakcie wypowiadania modlitwy zbierającej indywidualne prośby wiernych, czyli tak zwanej kolekty, przed liturgią słowa, potem po złożeniu darów i po komunii świętej, jak również w czasie Ojcze Nasz. W sposób szczególny ten gest staje się czytelny przez cały czas recytowania modlitwy eucharystycznej, oczywiście z wyjątkiem gestu epiklezy i przeistoczenia. Warto na koniec dodać, że przedstawiony tu gest oranta już w IV wieku w Azji Mniejszej odnoszony był do Maryi, co znalazło odbicie w najstarszych ikonach, na których jest ona przedstawiana ze wzniesionymi rękoma jako ta, która modli się i wstawia za ludźmi. Maryja jest zatem obrazem Kościoła rozmodlonej dziewicy.